przedstawiam Państwu gości. Gośćmi w studiu są pani Aleksandra i pan Marek Widenka. Witam pani Olu.
Dobry wieczór Państwu.
Witam panie Marku.
Dobry wieczór.
Państwo są z wykształcenia lekarzami, pani Ola stomatologiem ortodontą, pan Marek internistą, specjalistą medycyny paliatywnej, geriatrą. Był w ubiegłym miesiącu naszym gościem. Tu muszę też nadmienić, że w trakcie tych całych studiów medycznych, w trakcie tej specjalizacji, tych trzech specjalizacji, skończył teologię. Moi drodzy, nagrywając już program, taką małą reklamę, jakby zapowiadającą nasz program, wskazałam na to, że poznaliście się na przystanku Jezus.
Tak jest.
Powiedzcie, co zadziało się w waszym życiu, jak to się wszystko zadziało, że przyjechaliście na przystanek Jezus?
Przystanek Jezus to jest ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna, w której uczestniczyliśmy w związku z tym, że byliśmy oboje związani ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Świętego Tymoteusza w Gubinie. I ona też, ta wspólnota była zaangażowana w organizację i prowadzenie przystanku Jezus obok przystanku Woodstock. I pierwszy raz spotkaliśmy się tam w 2009 roku, chociaż mi się udało jeszcze być we wcześniejszych latach, ale tak wspólnie spotkaliśmy się dopiero w 2009 roku.
I to jak już się spotkaliście, to już za niedługo był ślub?
Nie. Wtedy się dopiero tak? spotkaliśmy i się poznaliśmy. Natomiast ślub był dopiero w 2013 roku.
W 2013 roku, tak?
Tak. Mhm. Tak. Także no jeszcze długo potem.
Bo pan Marek nie pochodzi z Kalisza, pani jest Kaliszanką,
tak.
prawda?
Tak, ja jestem
pan Marek?
Dumnym Ślązakiem,
tak?
Spod Rybnika.
Tak, pamiętam, to z ostatniego programu była też o tym mowa. Słuchajcie, no to już nie będziemy wnikać tutaj już w ten temat dalej, tylko ślub 2013 rok i decydujecie się na podróż poślubną do Paragwaju, misję w Paragwaju. Dlaczego taka właśnie podróż, dlaczego taka decyzja? Czy jeszcze? Tak, to proszę.
To było jedno z naszych marzeń. Ja pytałem moją żonę, czy chcę, przyszłą żonę wtedy,
tak.
czy chcę wziąć udział w takiej misji, w takiej nietypowej podróży poślubnej. No i wiedziałem, że jest to coś, o czym też marzy, więc chętnie się zgodziła. Ja miałem kontakt z lekarzami właśnie ze Śląska, którzy rokrocznie wyjeżdżali na taki miesiąc misyjny w Paragwaju, więc znałem tą misję, bo to nie była jej pierwsza edycja. No i skontaktowaliśmy się z nimi, zgłosiliśmy się jako chętni do tego wyjazdu. Mieliśmy świadomość, że to jest wyjazd do pracy, bo tam generalnie wiedzieliśmy, że będziemy pracować, ja jako lekarz właśnie tam powiedzmy ogólny, tak, a moja żona po raz pierwszy jako lekarz stomatolog, bo zazwyczaj jeździli właśnie typowo lekarze interniści, więc to było to no pewne
właśnie.
Nowum, że moja żona jako stomatolog tam
pojechała. Pracowała tam, przepraszam, że zapytam pani Olu, pracowała tam pani jako stomatolog, tak?
Wiąże się ciekawa historia, ale rzeczywiście miałam fotel stomatologiczny normalnie działający. Mhm.
W ogóle wyjechaliśmy tam tak nastawieni bardzo pozytywnie i chętni do pracy, ale Pan Bóg nas zaskoczył, dał nam o wiele więcej niż oczekiwaliśmy, gdyż po pierwsze spotkaliśmy tam bardzo wiele wspaniałych osób na czele z siostrami, u których siostrami elżbietankami, u których mieszkaliśmy i spaliśmy, które nas tam gościły, które właśnie pracowały w tym rejonie. Tam mieliśmy swoją bazę. Cała nasza praca wyglądała w ten sposób, że od poniedziałku do piątku mieliśmy taki grafik rejonów, bo to nie było tak, żeby była jakaś przychodnia, tylko zależało nam na tym, żeby dotrzeć do tej najbardziej ubogiej ludności, która generalnie ma bardzo ograniczony kontakt ze służbą zdrowia tamtejszą. Więc mieliśmy taki grafik różnych kaplic, domów prywatnych, takich bardzo ubogich miejsc właśnie, gdzie na peryferiach, gdzie mieszkali osoby, które były z pochodzenia, miały korzenie indiańskie, bo tam w Paragwaju, i w Peru zresztą też właśnie dużo jest takiej ludności rdzennej. No i tam jeździliśmy codziennie przed południem, jako że to był, tam było lato, więc było bardzo gorąco, do 40-50 stopni nawet dochodziła temperatura, więc te godziny południowe mieliśmy wolne i później pracowaliśmy po południu. No i dzięki temu my jako lekarze ci ogólni no, mogliśmy dotrzeć do bardzo dużej ilości osób i mieliśmy taką satysfakcję, bo jak później podsumowaliśmy te 4 tygodnie, to kilka tysięcy osób przebadaliśmy i przeleczyliśmy. Natomiast moja żona pracowała stacjonarnie bardziej.
A jako stomatologia, jak to wyglądało?
To znaczy, dzięki pomocy różnych ludzi udało się rzeczywiście zorganizować sprzęt, gdyż część sprzętu została zorganizowana z tamtejszego Ministerstwa Zdrowia. Jeden lekarz stomatolog ze stolicy Paragwaju użyczył nam trochę narzędzi, część przywiozłam ja, a ostatnia, w zasadzie najważniejsza rzecz, to był fotel stomatologiczny, który został przywieziony z podwórka pana prezydenta sąsiedniego miasta i on stał na zewnątrz, w zasadzie nieużywany, bardzo brudny, ale po odświeżeniu go okazało się, że zaczął działać. I to było niesamowite, bo nawet w międzyczasie lampa, która nie działała, zaczęła działać. Także no, można powiedzieć, że to był naprawdę dobrze wyposażony gabinet stomatologiczny.
No, ale to trudne wyzwanie było przed wami.
Trudne, trudne, bo na początku przyjmowałam przy lampce małej, która się no, siłą rzeczy nagrzewała i trudno było dostrzec w buzi różne rzeczy. Ale też ludzie, którzy przychodzili, rzeczywiście mieli bardzo duże potrzeby leczenia. Nie dało się wszystkim pomóc, bo ich, tych osób potrzebujących było za dużo, natomiast było widać, że potrzeby stomatologiczne tamtejszej ludności, szczególnie tej najbiedniejszej, są bardzo duże.
Czyli to było takie duże wyzwanie i medyczne, i życiowe.
Tak, ja jeszcze dopowiem może, że mnie właśnie fascynowały te siostry, bo one miały taki pick-up, takiego powiedzmy pick-up jeep i ładowaliśmy tam kozetki na tę wolną przestrzeń z tyłu. Mieliśmy przenośne USG i mieliśmy EKG przenośne i to było wszystko. No i nasze słuchawki i naszą wiedzę i walizkę z lekami. I po tygodniu pracy dostrzegliśmy, że jednak mimo, że my jeździmy do bardzo takich już oddalonych miejsc, to jednak i tak wszyscy nie mogą do nas przyjść, bo zreflektowaliśmy się, że są osoby na tyle chore, że i tak nie przyjdą w te wyznaczone miejsca. I to dla mnie było największym wyzwaniem, bo wtedy zreflektowaliśmy się i postanowiliśmy, że jedno z nas, a była nas trójka, będzie miało tak zwane wizyty domowe. Ja chętnie je brałem, bo ja wtedy mogłem poznać tą okolicę. Dodam, że to było na tyle ekstremalne wyzwanie, że chodziliśmy z patykami, bo były węże w różnych zaroślach. Siostry tam ostrzegały nas przed różnymi niebezpieczeństwami, różnymi psami, które tam dosyć są popularne i nieraz chorujące na wściekliznę chociażby. Więc no, było to wyzwanie, a poza tym no, też mogłem wejść do domów tej ludności, do takich lepianek, zobaczyć tą no taką ich codzienność, te miejsca, w których funkcjonują, zupełnie odmienne od naszych, bardzo ubogie. No i to bardzo jakoś tak wspominam, to mnie też uczyło pokory wobec tego, co my mamy. My nie znajemy często sprawy, jak dużo mamy.
A z tym upałem, no, jak sobie radziliście, 40-50 stopni?
Siostry ocierały pod szczoła. Tak jak wycieraczki w samochodzie.
No, woda obowiązkowo.
Spływała po całym ciele, no bo tak, to był taki upał, że pod fartuchem no, tak, nie dało się go zatrzymać.
Mieliśmy takie stroje, dostaliśmy takie stroje medyczne, specjalne, ale one przynajmniej w większości sytuacji nie zdawały właśnie swojego zadania, gdyż były za ciepłe. Ja na szczęście miałem ze sobą takie przewiewne spodnie do turystyki górskiej, szybko schnące i to się bardzo przydawało, bo jak chodziłem na te wizyty domowe, to temperatura dochodziła do 50 stopni. Więc bywało tak, że to szybkie schnięcie tych spodni było bardzo potrzebne.
Pan, panie Marku, to już troszkę był zaprawiony w takiej pracy, bo wcześniej był pan w Kamerunie. Jeszcze wtedy, kiedy nie znał pan swojej żony.
Tak, w 2007 roku. W 2007 roku właśnie z tą wspólnotą, z którą współtworzyliśmy Przystanek Jezus, bo moja żona nie dodała, że właśnie poznaliśmy się tam pracując jak gdyby dla Przystanku Jezus.
Przy organizacji jakby.
Tak, tak. Moja żona jest skromna, więc nie dodała, że ona była w diakonii tanecznej.
Właśnie pani Olu.
I łatwo ją było dostrzec tej diakonii tanecznej, więc to tak po prostu
się i dlatego od razu wpadła panu w oko.
Tak, no ja zobaczyłam, mówię, anioł na przystanku i tak dalej. I tak się to zaczęło.
Czy pani słyszy, pani Olu?
Słyszę, tylko dziwię się.
Natomiast ja byłem na pierwszym przystanku, na którym byłem, właśnie koordynowałem służby medyczne przystankowe, a później też właśnie współtworzyłem przystanek, będąc chociażby tam prezenterem. Ale chcę wrócić do tej misji w Kamerunie, gdyż właśnie z tą samą wspólnotą byliśmy w Kamerunie, 3 osoby. I dla mnie to było trudniejsze doświadczenie, dlatego że ja tam byłem sam lekarzem. Poza tym, o ile w Paragwaju profil chorób jest dosyć zbliżony do naszych europejskich wyzwań, o tyle w Kamerunie no, jest zupełnie inaczej. Nie przechodzimy jakiegoś super szkolenia długiego, tam oczywiście trochę zasięgnąłem wiedzy przed tym wyjazdem, ale tak naprawdę to życie mnie tam zaskoczyło wielością różnych stworzeń żyjących w oczach, pod skórą i w różnych innych ludzkich miejscach, które niestety te osoby tam nosiły w sobie, w związku z tym, że mieszkały w jakimś tam buszu, kąpały się w rzetkach, w których te różne pasożyty funkcjonowały, jedli różne też proste rzeczy, nieraz niestety skażone. No więc ta misja w Kamerunie, o ile oczywiście wniosła dużo dobrego, to jednak pod kątem medycznym była trudniejsza. Miałem takie poczucie, że ja tam się bardziej uczyłem, niż oni jak gdyby no, zyskali moją obecnością. Aczkolwiek przywieźliśmy tam dużo leków, też mieliśmy zebrane pieniążki, które tam wspomogły tą misję miejscową, więc uważam, że to była dobra wyprawa i też wniosła bardzo wiele, natomiast różniła się charakterem medycznym od tej misji paragwajskiej.
A pani Olu, chciałam zapytać, jak pani wyjechała do Paragwaju, to już pani tu w Polsce pracowała jako stomatolog, czy to było tak już po studiach od razu, jak to było?
Nie, ja pracowałam od, nie pamiętam ilu lat, ale z 5 lat wtedy we Wrocławiu.
Czyli, już, lat, tak. czyli już była pani troszkę zaprawiona w takiej pracy zawodowej. Tak.
Aczkolwiek muszę powiedzieć, że tamta praca była głównie związana no niestety z usuwaniem zębów. No tak. Nawet u małych dzieci po prostu nie dało się pewnych rzeczy wyleczyć, a moje doświadczenie z usuwaniem zębów na tamten czas nie było aż takie zaawansowane, mhm. bo wolałam się zajmować trochę innymi dziedzinami stomatologii. Ale wiedziałam, że tam jadę i z pewnością będą takie sytuacje, właśnie, że trzeba będzie no, tak, dokonywać
chirurgia sanacji. Stomatologiczna. Tak jest. Moi drodzy, pozwólcie, że jeszcze na chwilę wrócę do przystanku Jezus, bo tak jeszcze tu mam. Powiedzcie, jak wygląda ten pobyt młodzieży na przystanku Jezus?
No, rok rocznie tam przyjeżdża kilkaset osób. Oczywiście my mieszkamy w takim wyznaczonym miejscu przystankowym. Centrum jest kościół, w którym odbywają się najpierw takie rekolekcje poprzedzające przystanek Jezus. I te rekolekcje są dla nas pewnym umocnieniem. Są momentem, kiedy my spotykamy się z Jezusem, czerpiemy od Niego, stajemy w bliskości, też w prawdzie o sobie, bo jest też wieczór pokutny. Ale to wszystko po to, żeby właśnie z taką pokorą i miłością Boga iść do tych ludzi, bo to wcale nie chodzi o to, żeby tam ich pouczać, tak, czy jakoś, nie wiem, nauczać, ale chodzi o to, że mamy im mówić, że Bóg ich kocha. Najpierw czerpiemy tą miłość od Boga, a później wychodzimy do tych ludzi. No i te 3 dni, 4 Woodstocku staramy się być na polu, towarzyszyć tam różnym osobom i jak byłem pierwszy raz, to byłem zaskoczony tym, że tak naprawdę, oczywiście poza pewnymi stałymi elementami przystanku ustno, które może znamy z mediów, to jednak tak naprawdę w tej takiej, powiedzmy, prostocie przystankowego życia w namiotach i tak dalej, to rzeczywiście jest bardzo dużo ludzi poszukujących, pytających i ja myślałem, że to będzie tak, że jak gdyby my będziemy szli do tych ludzi, a okazało się, że odwrotnie wręcz, że tak, że ci ludzie przychodzili, oni chcieli pytać, widać było, że szukają prawdy w swoim życiu, wartości, próbują rozwiązać jakieś problemy, rozmawiać. Też nieraz skończyło się to jakąś spowiedzią u księży, którzy też posługiwali razem z nami, ale wielokrotnie takimi rzeczywiście szczerymi rozmowami, modlitwą wspólną.
Znaczy, moje doświadczenie też jest takie tutaj, popierając to, co mąż mówi, że najważniejsze dla tych ludzi była nasza szczerość, szczere świadectwo życia i taka świadomość dla nich, że to jest coś, co było dla nas niezwykle ważne i co wprowadziło nowy porządek w życiu, co zmieniło wiele. Bo czasem no, jest tak, że nie widzimy tego momentu, albo nie chcemy zauważyć, albo po prostu żyjemy tak, że Boga omijamy. a rzeczywiście ci ludzie byli zawsze zaciekawieni tym, no ale co to spowodowało, jak to się stało, co się zmieniło. I świadectwo życia ludzi, którzy przyjeżdżali na przystanek Jezus, myślę, że najbardziej pociągało tych, którzy podchodzili i tych, którzy chcieli rozmawiać.
Proszę Państwa, rozmawiam z Państwem Olą i Markiem Widenka. Dalsza część rozmowy po krótkiej przerwie. Drodzy słuchacze, rozmawiamy dalej z naszymi gośćmi, pani Ola i pan Marek. Moi drodzy, macie dwóch synków, tak?
Tak jest, Jacka i Janka.
Ile lat mają?
Może trzech.
A. Może trzech, właśnie. To już wiadomo, czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka?
Czy podejrzenia są, że będzie męska ekipa w domu.
Ojej.
Ale nic do końca nie wiadomo i myślę, że dowiemy się dopiero przy porodzie już.
Bo... A będzie pani rodziła w czerwcu?
Tak,
w czerwcu.
Tak, na początek czerwca.
To już niedługo się dowiecie. A z kim dzieciaszki zostały? Bo ile mają lat chłopcy?
Jacuś ma skończone 3-latka, Jasiu niecałe 2-latka. I zostali ze swoimi dziadkami, z moimi rodzicami. No, którzy właśnie pewnie bawią się z nimi w kąpieli albo czytają im bajki. Ciekawe. Aczkolwiek nie wiadomo, kto tam jest pod wodą, a kto nad wodą.
I kto pierwszy uśnie.
Tak. Może być różnie.
Pozdrawiamy wobec tego, no dzieciaki pewnie nie słuchają, ale może babcia, może dziadek, pozdrawiamy serdecznie. A ja mam takie pytanie do was, bo starszy wasz synek uczęszcza do przedszkola integracyjnego sióstr Felicjanek. Dlaczego wybraliście to przedszkole? Chciałam tu zapytać, czy dlatego, że to siostry Felicjanki, czy dlatego, że integracyjne? O, czy tutaj było jakoś to brane pod uwagę?
Wszystkie opcje były brane pod uwagę, dlatego, że zarówno chcieliśmy, żeby nasze dzieci, pierwszy Jacuś, chodził do przedszkola katolickiego, i to było dla nas bardzo ważne, żeby te wartości jednak były promowane i utrwalane w przedszkolu. Bardzo też dużo dobrych opinii słyszeliśmy o tym przedszkolu, a po drugie nasz synek wcześniej uczestniczył w rehabilitacji ruchowej i mieliśmy nadzieję, że właśnie to miejsce też przyczyni się do tego, że będzie miał takie możliwości na co dzień.
Kiedyś zapytałam taką młodą mamę, dlaczego wybrała przedszkole sióstr Felicjanek, powiedziała, żeby dzieci wiedziały, co to Halloween. Prawda? Tak to było w takim tym okresie i to była taka rzeczowa, konkretna odpowiedź.
Ale ja chciałam tylko dodać, że rzeczywiście moje jakieś takie odczucia i obserwacje potwierdzają to, że to miejsce jest naprawdę bardzo dobrym miejscem i panuje tam atmosfera pełna miłości, bym powiedziała, i panie, które pracują, i siostry są bardzo zaangażowane, oddane dzieciom i to naprawdę aż się miło tam chodzi i zostawia to dziecko w dobrych rękach.
To przedszkole integracyjne rozwija się właściwie na moich oczach, bo ja w tamtej parafii mieszkam, a zresztą kilkakrotnie już goszczę i rodziców, i siostrę, dyrektorkę przedszkola właśnie tu w radiu. Ja pamiętam, jak zaczynali 30 osób, z tego chyba 10 osób niepełnosprawnych, a to potem tak się pięknie rozrosło i teraz jest ponad setka dzieci chyba.
Tak, to przedszkole się rozwinęło i rozbudowało.
No i mamy takie doświadczenie właśnie spokoju też jako rodzice, że wiemy, że nasz syn rośnie w środowisku podobnych wartości, które są dla nas ważne. I widzimy to, że zarówno panie w przedszkolu, zarówno prowadzące zajęcia, jak i te, które tam pomagają na różny sposób, ale też sami rodzice wprowadzają właśnie taką atmosferę miłości, ale też atmosferę ciepła, serdeczności. Poza tym są spotkania z rodzicami, gdzie też okresowo są różne nauki takie pomagające zrozumieć zarówno pod kątem religijnym wychowanie dziecka, jak i psychologicznym. Czy ogólnie po tym niespełna roku mamy takie doświadczenie naprawdę bardzo pozytywne i tu serdecznie pozdrawiamy siostry Felicjanki.
Tak, pozdrawiamy siostry Felicjanki, a za chwilę znów bardzo ważny temat o wspólnocie Galilea. Wspólnota Galilea. Kiedy, gdzie związaliście się z tą wspólnotą?
No więc, będąc zaangażowani w szkole nowej ewangelizacji, jeździliśmy na różne kursy. To są takie rekolekcje połączone z formacją i też często ewangelizacją. I niektóre kursy właśnie były prowadzone w takim centrum Galilei w Styrszawie. No i tam właśnie ta wspólnota miała swoją siedzibę i mogliśmy tam się trochę jej przyjrzeć.
Jaki charakter ma ta wspólnota?
wspólnota ma charakter ewangelizacyjny, aczkolwiek bardzo mocno nastawiona jest również oczywiście na formację. Właśnie oparta jest o strukturę szkoły ewangelizacji, która jest takim głównym narzędziem tej wspólnoty. Aczkolwiek pełna nazwa wspólnoty brzmi, że jest to wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, dlatego że podlega ona pod zgromadzenie zmartwychwstańców. I no, przeżywamy właśnie naszą religijność i uczymy się tej duchowości zmartwychwstańców, żeby żyć nadzieją zmartwychwstania. Fajnie, że to się może wpisuje też w ten Wielki Tydzień i niedługo Triduum Paschalne, bo to jest ważne, żeby sobie uświadomić właśnie to, że w życiu mamy nadzieję, że Jezus jest naszą nadzieją i On już zwyciężył, a my chcemy iść Jego drogą. I tak naprawdę to, o czym do tej pory mówimy, to z tego faktu wynika, bo nie podjęlibyśmy tych różnych wyzwań, które okazały się też oczywiście dla nas błogosławieństwem, gdyby nie to, że w naszym życiu zarówno moja żona, jak i ja mieliśmy indywidualne, osobiste spotkanie z Jezusem. I to nas naznaczyło w sposób wspaniały i zmieniło nasze życie. I dzięki temu mogliśmy o tym mówić na przystanku Jezus, mogliśmy dawać świadectwo życia, ale też możemy służyć innym właśnie dlatego, że czujemy się wezwani miłością Jezusa do tego, by się Nim dzielić z innymi.
Słuchajcie, podejmujecie działania, by ta wspólnota była tu w Kaliszu, tak?
Tak, ta wspólnota istnieje w
Już
Kaliszu.
Już jest, tak.
No, jak przyjechaliśmy do Kalisza, to właśnie zastanawialiśmy się, co dalej, no bo to było dla nas obcym miejscem. Ola wcześniej przez dłuższy czas i studiów,
no tak,
i
już
pracy.
Była pani poza Kaliszem przecież.
Tak, była we Wrocławiu i tam tak. Związana była z duszpasterstwem i szkołą ewangelizacji. Ja zaczynałem swoją drogę wspólnotową w Odnowie, później właśnie w szkole ewangelizacji i związany byłem ze szkołą w Gubinie i tym cały właśnie przystanek Jezus i wszystkie kursy tam odbywałem. Poznawałem też właśnie Stryszawę jako to główne centrum i dzięki temu poznawałem też Galileę. No i jak tutaj zaczęliśmy mieszkać i wiedzieliśmy, że to jest miejsce docelowe, no to zaczęliśmy się też zastanawiać, co dalej, czy wchodzimy w jakieś nowe struktury, bo w naszej parafii jest neokatechumenat, jest koinonia świętego Jana Chrzciciela, jest kilka innych wspólnot i tak rozmawialiśmy o tym, ale zdecydowaliśmy, że mamy doświadczenie szkoły ewangelizacji, jest nam to bliskie, czujemy się jakoś wezwani właśnie też do ewangelizacji, no więc chcemy kontynuować tę drogę i dlatego zaczęliśmy tworzyć struktury wspólnoty. Najpierw byliśmy my i takie zaprzyjaźnione nam małżeństwo, no a z czasem to się zaczęło rozrastać, no na dzień dzisiejszy jest nas niespełna 40
właśnie,
osób.
Dużo osób.
40 osób.
I tylko przy tej jednej parafii to jest w Kaliszu, tak?
No właśnie, zaczynamy się, bo struktura tej wspólnoty polega na tym, że podstawowe i takie regularne spotkania są w domach prywatnych. To są tak zwane domy zmartwychwstania. Tam jest czas na uwielbienie Boga, tam jest czas na spotkanie ze Słowem Bożym. Na te spotkania w różnych miejscach dochodzi oczywiście ksiądz, raz tu, żeby mieć kontakt z tymi domami. Ksiądz z naszej parafii Miłosierdzia, bo już ona na dzień dzisiejszy jest w Kaliszu taką parafią koordynującą całe to dzieło. Ale właśnie od ubiegłego roku już przerośliśmy parafię, bo powstał pierwszy dom w parafii Opatrzności Bożej. W sumie mamy w Kaliszu 3 domy i w Ostrowie 1, więc kolejny dom powstał w Ostrowie. No i przez to oficjalnie już generał zmartwychwstańców, do którego jakby ramienia należy ta wspólnota, zwrócił się właśnie teraz w ubiegłym miesiącu z pismem do naszego biskupa Edwarda o zatwierdzenie tej wspólnoty, żebyśmy mogli się rozwijać dalej, bo to już przekroczyło jedną parafię.
Jak spotykacie się w domach, to jest jakaś stała grupa jedna, jaka jest częstotliwość tych spotkań?
To znaczy taka typowa częstotliwość to jest raz w tygodniu, to są spotkania w domach zmartwychwstania. Jest raz w miesiącu spotkanie wszystkich domów i to się nazywa świętowanie, podczas którego jest modlitwa.
Ale to wtedy gdzie się spotykacie?
W jakiejś ustalonym miejscu w sali, na przykład przy kościele.
Przy parafii,
bo
na przykład, tak?
To się też wiąże z Eucharystią później, czy na początku jest Eucharystia, czy pod koniec jest Eucharystia, to już jest indywidualnie ustalane. Natomiast u nas, nasz dom jest specyficzny, ponieważ jest to dom rodzinny i spotykamy się razem z dziećmi, dlatego czasem jest tak, że no niestety choroba dzieci powoduje, że wypada, że spotykamy się troszkę rzadziej niż co tydzień, chociaż nasi przyjaciele też nas mobilizują i proponują, żeby jednak te spotkania były co tydzień, bo jak się spotykamy rzadziej, no to jeśli jeszcze dodatkowo dzieci zachorują, to czasem wypada, że jest
Radko.
Pomysł na te spotkania z dziećmi też wiąże się z faktem, że zależy nam na tym, żeby nasze dzieci naturalnie widziały nas, że się modlimy, żeby uczestniczyły w takim środowisku uwielbienia, środowisku czytania Słowa Bożego, żeby to nie było coś, co widzą tylko w kościele, tylko po pierwsze widzą rodziców, którzy się modlą i chyba nie ma najlepszego przykładu dla nich życia wiarą, a po drugie, no jest, staje się to im naturalnym środowiskiem, poza tym mamy dzieci w podobnym wieku, więc one też mają rówieśników, które wzrastają w tym właśnie takim doświadczeniu Boga. No i mamy taką nadzieję, że to też pomoże im w przyszłości wiązać się właśnie w jakieś relacje przyjacielskie z ludźmi o podobnych poglądach po prostu.
Czyli do tej wspólnoty należy dużo rodzin młodych, tak?
Niekoniecznie, bo są różne domy. Są domy, które spotykają się osoby w średnim wieku, które już mają dzieci dorosłe, bądź na studiach, bądź w takim wieku, że te dzieci mają już jakieś własne zainteresowania w tym czasie i mogą bądź nie muszą przyjść. Natomiast my jesteśmy akurat taką grupą, która ma małe dzieci, bądź ma, grupą, do której może dołączyć małżeństwo, ale musi się liczyć z tym, że te spotkania są pod tym względem specyficzne, bo jednak dzieci...
Bo dzieci są dzieci.
Są dzieci, które no, słychać podczas spotkania.
Proszę Państwa, ja podam teraz numer telefonu do Radia Rodzina 62 766 89 09. Może ktoś z Państwa zechce do nas zadzwonić. Bardzo prosimy. Prosimy o kilka taktów muzyki i za chwilę spotykamy się ponownie. Jeszcze kilka słów o wspólnocie Galilea. Jak funkcjonuje wspólnota oprócz tych spotkań? Co robicie jeszcze?
No jako wspólnota bazująca na Szkole Nowej Ewangelizacji, naszym takim podstawowym narzędziem działania, głoszenia Słowa Bożego są kursy właśnie, o których też już trochę tutaj moja żona mówiła. Kursy to są takie najczęściej trzydniowe, chociaż są też dłuższe kursy, warsztaty można powiedzieć. Takiego życiowego przeżywania różnych treści ważnych, kluczowych w naszej wierze, ale też właśnie przeżywania, nie tylko słuchania. I no, staramy się prowadzić te kursy tutaj w Kaliszu też, jako że dopiero zaczynamy jakoś tam się rozwijać, więc nie jest ich jeszcze dużo i często, ale te podstawowe kursy właśnie, jak kurs Nowe Życie, kiedyś zwany, może łatwiej będzie przypomnieć sobie Filip, ale to jest trochę zmodyfikowany już teraz kurs. Kurs o Słowie Bożym prowadzimy. Teraz będzie za 2 tygodnie po świętach kurs dla mężczyzn, kurs Jakub, o historii właśnie Jakuba ze Starego Testamentu. Robimy też warsztaty odnowy wiary. Takie warsztaty były u nas w parafii robione. Planujemy kurs dla małżeństw w listopadzie. Być może będzie też w tym roku kurs dla kobiet.
To należy zachęcić do wspólnoty.
No zapraszam. No, my jesteśmy taką wspólnotą, która się rozwija. Jeżeli ktoś szuka miejsca w kościele, można przyjść na jedno, dwa spotkania, zobaczyć. Oczywiście każdy jakoś tam...
Tak, będzie... każdy sam jakby też jakby ocenia, jak się...
Można nas znaleźć na pewno, prawda? Przy parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Naszym opiekunem jest ksiądz Łukasz Smuk, którego też tutaj serdecznie pozdrawiamy. W kancelarii są wszelkie informacje o nas, my tam jesteśmy dostępni, także tutaj nie ma problemu, żeby przez parafię się z nami skontaktować.
Z parafii Miłosierdzia przenosimy się na plac świętego Józefa. 19 marca, święty Józef. Święty Józef to taki cichy patron codzienności, codziennej pracy, codziennego trudu, codziennych spraw. Ktoś tak ładnie powiedział, to ojciec Boga, który opiekował się świętą rodziną, opiekował się Maryją, Jezusem w każdym względzie i w sensie życia takiego materialnego i duchowego. Jak święty Józef w waszym życiu? Właściwie najpierw do pana się zwrócę, panie Marku. Czy jakim jest jakimś wzorem dla pana?
No na pewno.
Na pewno, tak, ale to proszę tak.
Ja jestem bardzo wdzięczny Bogu i Kościołowi, że ten rok jest właśnie rokiem świętego Józefa, bo ja go też trochę bardziej odkrywam w tym roku. Mimo że jest to znana postać i każdy kojarzy świętego Józefa, to jednak no, on nosi z sobą tyle głębi, że rzeczywiście pochylenie się nad tą postacią i jakieś zaduma też pozwala odkrywać wiele rzeczywistości dla mnie jako mężczyzny, męża, ojca, ważnych. I właśnie ten czas tego roku, zwłaszcza tych ostatnich tygodni, jest też dla mnie takim czasem, kiedy też był odpust niedawno świętego Józefa, więc no właśnie trochę czytałem, słuchałem też, bo ja teraz więcej bazuję na audiobookach niż książkach, bo nie mam kiedy czytać tak stacjonarnie, dużo jeżdżę, więc słucham o świętym Józefie i rzeczywiście widzę, że to jest taka super postać, wyjątkowa jako wzór przeżywania codzienności jako mężczyzny. My teraz prowadzimy w parafii Miłosierdzia Bożego właśnie jako kolejne dzieło, takie warsztaty wielkopostne o mężczyznach, o odwadze, o zaangażowaniu, które odbywają się, uwaga, o 21 w środę, bo to jest taki czas, gdzie młodzi
tak,
mężczyźni...
Tak, dobry czas, żeby można skorzystać.
Tak, mogą przyjść po tych wszystkich naszych obowiązkach i w pracy, i w domu. No i spotykamy się, fajnie, bo przyszło kilkanaście osób. Rzeczywiście dzielimy się tą naszą męską wiarą i ten święty Józef nam też to towarzyszy i widzimy właśnie w nim jako taki wzór przeżywania życia w cichości, ale też w niesamowitym zaangażowaniu, odwadze, otwartości na Boże Słowo, zaufania Bogu. No, staram się jakoś tak patrzeć na świętego Józefa i modlę się, żeby trochę tych cech jego przejąć i trochę zacząć tak żyć bardziej, bo staram się już na co dzień też tak funkcjonować. Ale widzę, jak to jest bardzo potrzebne, spotkanie w takiej męskiej grupie i dzielenie się swoim życiem, jak to umacnia, a jak właśnie towarzyszy nam jeszcze jakiś patron, to jak, taki jak święty Józef, to jest to tym bardziej owocne. Więc bardzo się cieszę, że ten rok jest rokiem świętego Józefa. Mogę powiedzieć, że w naszym domu też wiszą ikony.
Tak, no taka jedna ikona jeszcze z czasów pradziadków wisi.
Tak, bo chciałam pani Olu, panią zapytać też jako żona i matka, jak pani czuje rolę swojego męża. Mm-hmm. No i w tym zestawieniu w temacie święty Józef.
Mm-hmm. Znaczy, no ja mogę powiedzieć, że nasza codzienność pokazuje nam, że uczymy się takiej świętości w rodzinie i jeszcze daleka droga do tego. Ale też... No, dla mnie mój mąż na tej drodze świętości jest takim towarzyszem. No i są różne sytuacje i wzloty i upadki. No, u świętej rodziny też wierzę, że nie było tak cukierkowo. Też musieli przejść przez wiele trudów, żeby dojść do celu. I my też staramy się w tej codzienności trwać przy Bogu, pytać się Go i odnosić się właśnie do świętej rodziny, zastanawiać się, jak to jest, że nam na przykład nie wychodzi danego dnia, a innego jest lepiej.
A powiedzcie, czy wy się modlicie wspólnie?
Tak, staramy się modlić wspólnie. Mamy takie doświadczenie, że jeśli pielęgnujemy taki zwyczaj wieczornej wspólnej modlitwy, zarówno za nas, za bieżące sprawy, za naszą rodzinę, za nasze dzieci, to rzeczywiście jest w naszej codzienności zdecydowanie więcej pokoju i ładu. Natomiast oczywiście bywa tak, że czasem zapominamy o tym, albo życie tyloma nas zarzuci obowiązkami, że niestety gdzieś tam ta modlitwa coraz dalej w ciągu dnia, aż wreszcie padamy i jej w ogóle nie ma. No to od razu to widzimy w naszych relacjach i od razu to widzimy w naszej codzienności, że coś się dzieje, że coś jest nie tak.
Ta modlitwa daje trochę, wam spokój, daje wam ład.
Tak, jest trochę więcej wtedy, jak jej nie ma, niepokoju, jakiegoś lęku, też widzimy, że brakuje nam cierpliwości, mi zwłaszcza wobec dzieci. A to jest taki pierwszy sygnał, że właśnie trzeba wrócić, że trzeba na nowo podjąć, porozmawiać, usiąść, pomodlić się. I tak staramy się funkcjonować.
Znaczy modlitwa też jest takim czasem zatrzymania, kiedy musimy się otrząsnąć z całego dnia i stanąć przed Bogiem. Jeśli robimy to za szybko, no to tak naprawdę to jest taki czas bardzo no taki niepoukładany. A to jest jednak taki moment, kiedy musimy się spotkać. I czasami rzeczywiście jest dużo spraw i duże zmęczenie, ale to się zawsze opłaca.
Słuchajcie, a jak wygląda wasza codzienność? Jak godzicie swoje obowiązki? Co jeszcze robicie wspólnie?
Więc tak, no, nasze obowiązki i godziny pracy są różne, ale mimo wszystko staramy się wspólnie spotkać popołudniami, kiedy spotykamy się w domu i staramy się towarzyszyć sobie, jeśli ktoś już spożył posiłek, to po prostu być razem przy posiłkach.
A proszę powiedzieć, przepraszam Pani Olu, Pani pracuje zawodowo do południa też, tak
ja
jak
pracuję
mąż
na
jest
zmiany.
Pracy?
Nie, ja pracuję dwa dni po południu, a resztę w godzinach przedpołudniowych, więc te trzy po południu plus weekendy jestem razem z dziećmi
tak.
i z mężem.
I wtedy to jest takie bardziej wasze dni wspólne, bo jesteście tak. razem po południu, tak?
Tak, tak. No i właśnie staramy się spędzić je wspólnie i z dziećmi i ze sobą, choć wiadomo, że czasem jest natłok różnych spraw, ale... Mnie też moi rodzice tak wychowali, że właśnie czekali na siebie z posiłkami i ja bym chciała, żeby te posiłki też były takim czasem spotkania u nas w domu. Nawet jeśli to jest godzina, która musi się zmienić ze względu na jakieś tam czynniki zewnętrzne. Staramy się w weekendy szczególnie spędzić czas z dziećmi, czy właśnie wychodząc na spacery, czy wyjeżdżając gdzieś poza miasto. Żeby po prostu one też czuły i wiedziały, że jesteśmy dla nich w tym czasie i dla siebie.
No, w takim pędzie codzienności, mówię o takich dniach od poniedziałku do piątku, to tak naprawdę taki czas spokojnej rozmowy małżeńskiej jest dopiero jak dzieci zasną. Więc to jest taki moment dnia, kiedy opada kurz.
Tak.
Robi się spokojnie,
i jest
więc
czas
możemy
dla siebie,
czas
tak.
i porozmawiać, i pomodlić się właśnie razem. Natomiast w weekend jest tego czasu więcej. No też staramy się od czasu do czasu gdzieś wyjść do kina, do teatru, coś fajnego zrobić razem. Wtedy staramy się, to się zdarza, powiedzmy, nie wiem, raz na miesiąc, ale zaplanować taką randkę bez dzieci. czyli gdzieś tam wykorzystać dziadków.
Tak, babcia i dziadek są nieocenieni.
I oni się cieszą i my się cieszymy. W każdym razie właśnie wiemy, że to jest bardzo ważne i też jakoś myślimy o tym z wyprzedzeniem, bo widzimy, że to też buduje naszą relację i odświeża ją.
Tak bardzo ładnie mówicie o tej swojej rodzinie, mówicie o świętej rodzinie też jako wasz wzór, ale na pewno są między wami różnice zdań.
Oj, tak.
No więc właśnie, jak to wygląda w praktyce? Jak tutaj, co, ciche dni, głośne dni, jak to wygląda?
I ciche i głośne.
Zaczyna się od głośnych czy od cichych?
Znaczy, jesteśmy różni charakterologicznie i inaczej wyrażamy swoje emocje. I często wiąże się to właśnie z takim czasami niezrozumieniem drugiej osoby. No czas nam pokazuje, że żeby rozwiązywać i dojść do porozumienia, no to na pewno musimy spotkać się gdzieś po środku, bo zarówno moje racje, jak i Marka racje czasem są tak odmienne, że się nie da spotkać od razu po
tak
której
bywa,
stronie.
Tak bywa, że są takie różnice?
Tak, bywa. Tak, bywa.
Bywa.
Bywa. Bywa i to no, nie jest to, nie ukrywamy, no po prostu nie jesteśmy święci, ale staramy się sobie z tymi różnicami radzić. I zmusza nas to tak naprawdę do rozmowy i do głębszego zrozumienia siebie. Czasem nie jest to
proste. Czyli ten środek się znajduje, to konsensus.
Tak. No, gdybyśmy nie spotykali w jakimś punkcie, to pewnie by nas tutaj dzisiaj nie było.
Ja muszę powiedzieć, że tak, że w większości przypadków oczywiście jest to jakiś środek, ale czasem jest też tak, że no, po poznaniu pewnych racji człowiek przyznaje tą właśnie rację. I to nie jest środek, tylko miejsce albo bliżej żony, jeśli to ona ma rację, albo bliżej męża, jeśli to on ma rację. No też uczymy się takiego przebaczenia. Też ja widzę, że Ola i zarówno z mojej strony, jak i właśnie ze strony mojej żony jest tak, że no nie czekamy na to, aż właśnie powstaną jakieś mury, które później jest trudno przez które przejść, tylko właśnie jeśli się dzieją jakieś złe rzeczy, to jednak po tym jego emocje opadają, no to jednak właśnie rozmawiamy, przepraszamy się, próbujemy coś omówić, wyciągnąć jakieś wnioski. I idziemy dalej. No, ja też mam świadomość taką, uczestnicząc w tych właśnie chociażby wspólnotowych spotkaniach, kiedy jak teraz z tymi mężczyznami się dzielimy, że to jest taka no, naturalna sprawa i te kryzysy, konflikty mniejsze, większe no, są wpisane w życie dwóch różnych osób. I też z tego powodu nie należy panikować.
Tak,
nie robimy tego.
Tak.
Więc jak ktoś tam kiedyś mówił, czy właśnie rozmawiając z jakimiś znajomymi, czy tam właśnie kłócicie się, mówię tak, to oni mówią całe szczęście, nie? No bo jak ktoś udaje, że nie ma tych kłótni i żyje tak cukierkowo, tak, to znaczy, że to jest sztuczne i to prędzej czy później runie.
Tak.
Więc my nie udajemy, że właśnie mamy różnice zdań i czasem to jest rzeczywiście taki mały kryzys. Ale właśnie, wychodzimy do siebie nawzajem i ja przynajmniej tak funkcjonuję, że jak już tam minie krótki czas, w sensie raczej minut, rzadko godzin, no to po tych emocjach jednak jest jakaś konstruktywna rozmowa, próba przeproszenia się i pójścia dalej, nie?
Czyli się kończy dobrze. Jeszcze pani Olu.
Tak, ja chciałam dopowiedzieć tak na bieżąco też słuchając i myśląc, że zawsze w takich momentach no, ja się odnoszę do Boga. Bo mi brakuje siły po ludzku czasami w zrozumieniu mojego męża. I myślę sobie, Boże, ty mi pomóż, bo ja... No,
Boże, wytłumacz mi, o co
nie,
mu chodzi.
Nie, bo ja chcę go dalej kochać, a nie chcę, żeby przychodziły mi do głowy inne rzeczy. I po prostu zwracam się do Boga, bo ja już wiele takich sytuacji mi pokazało, że jeśli nie miałabym oparcia w Bogu, to ja nie wiem, gdzie ja bym szukała. Ale... Szukałabym gdzieś indziej, a wiem, że wiele jest takich osób, które właśnie wtedy szukają, tak?
Niesamowicie to pani powiedziała, że szuka pani pomocy tutaj, żeby zrozumieć swojego męża. Bardzo to...
Ja myślę, że gdyby nie Pan Bóg, to bylibyśmy już w dużych opałach. Ale dzięki temu, że Bóg jest i uczy nas tego przebaczenia i uczy nas miłości przede wszystkim, no to też możemy właśnie czerpiąc z takiego wzoru i z takiego daru wzajemnie siebie obdarowywać. I też widzimy w tym łaskę sakramentu, Bo to jest ważne, że właśnie dla nas sakrament jest tym takim odniesieniem do Boga. Myśmy go wtedy zaprosili do naszej relacji i on jest. I jak tylko sobie o tym przypominamy, no to rzeczywiście o wiele łatwiej jest funkcjonować właśnie w tych różnicach. A jak próbujemy sami, no to od razu też się reflektujemy, że właśnie próbujemy sami.
Właśnie sakrament małżeństwa. To jest sakrament, bo tak się często mówi, no osoby, które mieszkają powiedzmy razem bez ślubu, mówią, a co to za różnica? Mhm. I tak jesteśmy razem, i tak jesteśmy razem, a nikt nie zwróci uwagi na to, że to sakrament
małżeństwa. Na to błogosławieństwo też.
Tak. Tak, sakrament. To jest ta siła sakramentu, która pozwala nam, tak, scala rodzinę, pozwala nam godzić wszystko. Zerkam na zegar w naszym studiu, 20:57, proszę księdza, będziemy...
Ja powiem niestety.
Tak, będziemy kończyć program. Ja bardzo serdecznie wam dziękuję za te wszystkie słowa, które tu powiedzieliście o swoim życiu, o wspólnocie, o przedszkolu sióstr Felicjanek, bo to też to piękne jest to miejsce, ale przede wszystkim za to wasze świadectwo wiary wam bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że dane mi było was poznać. Słuchaczom...
Dziękujemy.
Również słuchaczom dziękuję. Życzymy w nadchodzącym tygodniu, żeby to był tydzień takich głębokich przeżyć, aż do niedzielnego radosnego Alleluja.